Dobra, to ja, tak. To ja też nacisnąłem.
Dobrze, cieszę się, Michale, że nacisnąłeś czerwoną kropkę do nagrywania. Siódma sekunda nagrania poszła.
Tak, witam serdecznie, to jest podcast Echa Rynku, cykliczny podcast Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Ja nazywam się Michał Masłowski.
A ja nazywam się Iżyński Rafał.
Rafał, w ogóle w ciężkich czasach przyszło nam rozmawiać.
Życie, to wybory.
To jak nas giełda przeczołgała, wiesz, przeżyła i wypluła, no to dawno nie było takiej masakry w tak krótkim okresie. Piękny krach z jakimś tam czarnym, biednym czarnym poniedziałkiem. Ile to wtedy wszystko spadło? Coś, co spadało mniej niż o 5%, to było, znaczyło, że jest silny papier.
Tam w ciągu dnia ja widziałem tak minus 8 na głównych indeksach, czasami minus 9, skończyło się chyba na około minus 6-7.
No, ale mówię o pojedynczych papierach. Mówię, jak coś spadało tylko 5%, to znaczyło, że się utrzymało. No i w ogóle jest niewesoło, tak? Widzę, że Orlen 70, tam z małym zgrosikami, to za chwileczkę będzie poniżej 70, bo przecież taki silny papier, bo jeszcze wiesz, półtora tygodnia temu był na historycznych maksimach.
Był, tak samo jak ropa na minimalnych, na minimach, tak? No. Ostatnich wielu lat i kurs ropy jest bardzo mocno powiązany z Orlenem w tym momencie. Skąd takie ruchy, tak? I tak naprawdę Orlen jest tą jedną z bardzo niewielu spółek, które są dość mocno oderwane od tutaj polskiej tej rzeczywistości, tych polityków i tak dalej. Tak, tak, bo on po prostu pokazuje efekt marży rafineryjnych, a one z kolei wpływają, są uzależnione od cen ropy. I teraz właśnie dane, które Orlen wczoraj podał, marża na baryłce, jeśli pamiętam, 11,2 rekordowa od albo historyczna, albo od wielu, wielu kwartałów największa. No to, ale to już też jest historia, bo tutaj ostatnie dni przynoszą bardzo mocne odbicie w cen ropy.
Co ty mówisz?
Jak to już media mówiły, tak, największy wzrost od 25 lat, trzydniowy wzrost, tak? Bo to tam ropa brentowska, tak, z około 43 na 53 dolary w 3 dni. Więc to był gigantyczny wzrost. No a to jest efektem tego, że OPEC w końcu zareagował i powiedział, że no jest gotowy do rozmów, żeby te ropy, ceny ropy były racjonalne, czy tam normalne, tak?
Ale co, że jest gotowy, żeby ograniczyć wydobycie przy takich cenach ropy?
No tego oczywiście nie powiedział, bo to już by była za duża deklaracja, bo przy takiej deklaracji to moglibyśmy zobaczyć wzrost nie od 10, tylko 20 pewnie dolarów. Ale to jest wstęp jakiś do rozmów i te rozmowy potencjalne OPEC-u na ten temat, tam zjazd jest chyba w listopadzie, jeśli dobrze pamiętam.
Mm-hmm. No dobra, no to Orlenem. Powiem tak, na Orlenie też nie ma tragedii, no bo to jest po takich wzrostach, jakie się wydarzyły w ostatnim okresie, to taka korekta, no to powiedziałbym, że należy się jak psu miska. No mówię, że półtora tygodnia temu byli na historycznych maksimach, no ale to, co się dzieje na pozostałych spółkach, na przykładu, o na przykład na KGHM-ie, no to już jest straszne, prawda? Jakbym ktoś powiedział kilka tygodni temu, że KGHM będzie poniżej 100, to bym nie uwierzył, a to, że będzie poniżej 70, to już w ogóle bym nie uwierzył. Ile to było minimum? 69,20 widzę minimum. No i co spowodowało to, czyli jeden z tematów na dzisiaj sobie tutaj zaglądam, że kupiliśmy, tak? Już kupiliśmy KGHM do portfela C. To po ile?
Po 75 weszło zlecenie.
A to jest sądy? To sądy.
W sądzie wygrało.
To czytelnicy naszej strony zagłosowali. Co tam było do wyboru? KGHM i co jeszcze?
Tam był Ełko, Bioton, CCC i Pegnik, jeśli dobrze
tak.
Powiem.
No CCC też muszę się poskarżyć. To też skandalicznie się zachował. Niby wyniki ok, wszystko dobrze. A kurs jest tak mniej więcej ze 180 paru nawet na poniżej 160.
Na 160.
Tak, tak, pstryk tak. I w jednej chwili, tak, no to.
No tutaj akurat te spadki, o których mówiliśmy przed chwilą na całym szerokim rynku, no to wiadomo, dla każdego inwestora jest co innego. My akurat w portfelu C te spadki z jednej strony tam wywołały stop lossy i na przykład Torpol pękł w cudzysłowie na stop lossach i sprzedaliśmy ze stratą, ale na przykład zakupiliśmy po 4,20 spółkę Kolian, na której już teraz mamy solidny, jednocyfrowy na razie zysk. Kolian jest w tym momencie po 4,50, kupiliśmy po 4,20. No i ten KGHM teraz wszedł po 75, a KGHM w tym momencie jest no 79. Po 82 mamy take profit wystawiony. Tak było w propozycji tej inwestycji i tej poziom tego take profitu. No, on pokrywa się też trochę z wykresu, bo tam jest ta luka wielka na wykresie. I wydaje mi się, że po takim spadku dynamicznym, no ze 100 zł do tych 70, no to tak jak ty mówisz, tak jak psu miska się należy.
I to teraz z kolei korekta, teraz w drugą stronę się.
Teraz w drugą stronę, więc na razie no ciężko grać na większe odbicie i wystawiać wyższe take profity przy... No bo na KGHM jest ewidentny trend spadkowy, tak samo jak jest ewidentny trend spadkowy na miedzi. Więc ciężko grać obecnie już teraz na odwrócenie długoterminowego trendu, więc lepiej tutaj grać na małe wzrostowe korekty, dlatego też i taki dość bliski take profit 82, no ale jak wejdzie, to będzie niecałe 10% jeszcze, zysku, no to super.
A jeszcze skomentujmy tę miedź spadającą. Ja rozumiem, że to jest jakaś taka wielka pochodna, ten spadek ceny miedzi, hamującej gospodarki w Chinach.
Tylko i wyłącznie praktycznie, bo tutaj pod względem no cen popytu i podaży, no to podaż jest na bardzo podobnym poziomie, nawet więcej, nowe kopalnie się budują, tak jak KGHM, Sierra Gorda, tak, a popyt no maleje, tak, no bo Chiny największy konsument, a tutaj coraz większe problemy, perspektywy słabe, stąd spadek też i ceny. Do tego dochodzi, no to jednak jest wszystko powiązane wśród inwestorów, że no jak spada ropa naftowa, ona była głównym driverem i wyznacznikiem, która jest jednym z pierwszych surowców, które tak mocno zaczęło spadać w dół, no pociągnęły inne rynki surowcowe, takie jak no złoto przynajmniej, tak? 1100 jest teraz, a było po 1900 jeszcze nam 3 lata temu. I
mówiło się, że będzie po 5000, słyszałem takie prognozy.
Dokładnie, więc do tego umocnienie dolara, tak? To również nie należy o tym zapominać, że surowce wycenione są w dolarach, dolar się umacnia, więc automatycznie ceny surowców spadają w dół. Stąd też właśnie efekt KGHM-u, który w złotówkach, no te wyniki przecież są, no nie chcę tego słowa użyć, ale no solidne, tak? Solidne, w złotówkach. Tak. Ale to, co wszyscy podkreślają, no co z tego, że KGHM ma solidne wyniki w złotówkach, jak coraz więcej ma wydatków i inwestuje w dolarze. No i to się wszystko przekłada na ten kurs i miedzi, i KGHM.
No tak. To akcjonariusze KGHM-u to mają ciężkie dni, tak? Ale to...
No do tego ten podatek od kopalin, tutaj te zamieszania polityczne, no to wszystko po prostu jest, wiele jest składowych. I tak na razie musimy tutaj sobie to
dobra,
tłumaczyć.
Czy mamy KGHM po 75 i w razie czego take profit na 82? To tak, tak czytelnicy naszej strony, ci, którzy portfel śledzą, zagłosowali, to tak w chwili obecnej się stało. Chciałem, żebyśmy skomentowali wyniki CD Projektu, bo CD Projekt w końcu ogłosił, ile się sprzedało tego Wiedźmina 3. No i sprzedała się jak na standardy światowe oszałamiająca liczba 6 milionów Wiedźmina 3. No i w dniu ogłoszenia wyników bardzo dobrych CD Projekt spadł i to zdrowo.
No bo niektórzy myśleli, że zarobi jeszcze więcej.
Także odpowiedź zawsze była standardowa, bo te 6 milionów to już jest dyskontowane, to już w cenie, bla, 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 no i teraz musieli chyba z 10 milionów sprzedać, żeby kurs zareagował jeszcze jako tako pozytywnie.
Pewnie jest duża szansa, że sprzedadzą, że dojdzie ten licznik do 10 milionów, bo ten wynik 6 milionów, jeśli dobrze pamiętam, to jest 6 tygodni od premiery zaledwie.
No ale to jest zdecydowana większość sprzedaży.
Tak, ale jak pokazują...
Teraz to już tylko jakieś dodatki kolejne, wszystkie i tak dalej, będą jakby ewentualnym driverem ceny. Tak.
Jak rozmawiałem z członkami zarządu CD Projektu, przynajmniej przy wcześniejszych raportach analitycznych, o które pisaliśmy, to oni mówią, no, przy Wiedźminie pierwszym, przy Wiedźminie drugim, oni w momencie już pracując, produkując Wiedźmina trzeciego, wiadomo, przez te 2-3 lata, oni cały czas odnotowywali wpływy, no w cudzysłowie darmowe, tak, bo oni już po wypuszczeniu gry po roku, dwóch, trzech, oni żadnych kosztów nie ponoszą, bo oni zrobili, wyprodukowali, koniec, tak, a ta gra cały czas się jakoś tam sprzedaje. Ja pamiętam, że oni jedynkę albo dwójkę na Maca wypuścili na rynek amerykański I faktycznie nowa z kolei fala przyszła cashowa w cudzysłowie do spółki, bez żadnych kosztów, sam czysty cash odnotowywany na kontach, tak?
No tak, ale to wiadomo, to jest taki biznes, że wiesz, jak się uda, gra i możesz na tym tytule tam jechać przez ileś lat, to jest dobrze, ale nie daj Bóg, im się kolejny Wiedźmin nie uda, no to będzie problem. No ale to zawsze jest ryzyko, tak? Ta branża może dać albo zarobić 1000%, ewentualnie możesz stracić sobie 90%, jak ci jakiś tytuł nie wyjdzie. No ale taki charakter branży.
To, co chciałem jeszcze dodać tutaj przy CD Projekcie, przy tych wynikach, jest taka sprawa, że było wiele głosów, zarówno na rynku, w mediach, jak i na forach, że było takie troszeczkę zniesmaczenie, bo zysk netto to zysk netto, ale było zniesmaczenie, że spółka ogłosiła, że tam łączny budżet na grę wyniósł 300 milionów złotych.
Chyba tak. No to jak na hollywoodzką produkcję, jak na gigantyczny film jakiś.
No właśnie, i tu mi zabrakło bardzo konkretniejszego jakiegoś przekazu ze strony czy spółki, czy po prostu w mediach, czy nawet ze strony analityków, bo ja bardzo dobrze pamiętam, jak właściciele CD Projektu mówili, że jeśli chodzi o wydatki marketingowe, a one bardzo dużo pochłonęły promocję Wiedźmina, to te wydatki marketingowe w dużej też części na różnych rynkach, w różnej części pokrywają dystrybutorzy, a nie sama spółka. Sama spółka tam odpowiada tylko za część wydatków marketingowych. I mówimy naprawdę o grubych dziesiątkach milionów złotych, jak nie nawet i powyżej 100 milionów złotych, jeśli chodzi o te łączne wydatki marketingowe. I teraz jest pytanie, czy w tych 300 milionach, które spółka powiedziała, że to był budżet na Wiedźmin, to ile było tych wydatków marketingowych, które ponieśli zewnętrzni dystrybutorzy? Czy to jest ta kwota 300 milionów, która spółka wydała na tą grę? I to jest po prostu takie niezrozumienie, niedopowiedziane rzeczy, których mi zabrakło, tak, w przekazie.
No dobra, ale to widać, że to jednak jest... Nie wiem, jakie liczby spodziewał się rynek, że... No, że ten kurs zachowuje się trochę słabo w ogłoszeniu wyników.
No umówmy się, no teraz jak już są wykazane główne zyski, kolejna gra wychodzi, tak, pod koniec następnego roku, to teraz jest wiele kwartałów, gdzie będą ponoszone koszty i w tym momencie te przychody, no to oprócz GOG-a będą właśnie już z kapiącej tej sprzedaży Wiedźmina Trójki, ewentualnie te dodatki wydawane w kolejnych kwartałach, ale tutaj jeszcze rynek mógł tym brakiem dywidendy być trochę zniesmaczony. Tutaj prezes Kiciński, w cudzysłowie trochę też ratując może sytuację, po kilku dniach udzielił wywiadu, że no, jego zdaniem to buyback jest lepszym rozwiązaniem niż dywidenda, no ale wiadomo, że jak rynek mógł to już zupełnie inaczej już odebrać z takim opóźnieniem. No tych składowych jest kilka, tutaj również korekta się należała i tyle można powiedzieć.
Dobrze, mamy kolejny temat na dzisiaj. Pięć, taki tutaj tu zaproponowałeś, pięć spółek, które pozytywnie zaskoczyły wynikami po drugim kwartale. No tak, no bo jesteśmy w sezonie wyników za drugi kwartał, czy tam jak za pierwsze półrocze. Co ciebie najbardziej pozytywnie rozczarowało w drugim kwartale?
Pozytywne rozczarowanie. My wyróżniliśmy przynajmniej takie spółki, które bardzo mocno odbiegały od konsensusu PAP-u, tak? Ten konsensus PAP, no to wiadomo, jak były chociażby wyniki Bogdanki, tak? No Bogdanka zupełnie kurs akcji, to zupełnie jest inne story i od wyników bieżących
to polityka.
Oderwane totalnie, tak? Ale te wyniki Bogdanki, no to naprawdę tak były, pozytywnie odbiegały od konsensusu, że pod tym względem akurat rynek się mocno zdziwił. No ale oczywiście nie wpłynęło to na niewielkim stopniu, dobrze, powiedzmy, że wpłynęło to na kurs akcji, tak? No, my wymieniliśmy akurat pięć spółek, Kolian, Farmakol, Bogdankę, Agorę i Robyk. Co do Agory i Robygu, to o wielkich jakichś różnicach takich nominalnych to mówić niewiele trzeba, ale te trzy pierwsze spółki, no to już naprawdę pokazały...
Przepraszam cię, Robyk jest taką firmą, taką spółką, która nie poddała się tej beście z ostatniego tam półtora miesiąca.
No bo duża, stabilna w cudzysłowie spółka, a kondycja rynku deweloperskiego jest raczej taka No, stała mocna w trendzie rosnącym.
Nie, dokładnie. Mi się też wydaje, że co po latach, no już po kilku latach, tak, kiedy mieliśmy ten najpierw hostę deweloperską, później wszystkie spółki deweloperskie były na cenzurowanym, no bo okazuje się, że przeinwestowały. Tak, moje takie czucie, to spółki deweloperskie znowu wracają do łask.
No, to widać po kursach ich akcji, tak? Tak? J2 Construction, Polnord, to są dwie najszybciej, LC Corp, tak? To są trzy już najszybciej przychodzące mi na myśl akcje, które naprawdę mocno poodbijały po, no, na szybko, po 70-100% nawet, tak?
Dokładnie. Dobra.
Więc to jest sporo.
No, Agora ma co odrabiać, to w kursie, no to spółka medialna, to żeśmy dyskutowaliśmy już kiedyś o Agorze, że ona... Tak. Oj, to jeszcze dużo czasu będzie, zanim akcjonariusze Agory będą zadowoleni. No i to właśnie wyniki, tak? To...
Co tam, Kolian? No, Kolian akurat, który my akurat zakupiliśmy do portfela przed wynikami, no to konsensus zysku netto był 5 milionów 400, spółka pokazała 13 milionów, to 140% więcej od konsensusu. Co prawda reakcja rynku nie była jakaś taka plus 15 czy plus 20, bo to było tam plus 5, plus 7 po wynikach. No ale faktycznie tutaj stopień rentowności bardzo mocno, widocznie może analitycy nie doszacowali tego konsensusu, tak? Co do farmakolu, to ciężko ale mi się wypowiadać.
I technicznie Kolian pięknie wygląda.
No Maxy atakuje z 2009 i 2010 roku. Pamiętajmy, że Kolian, on ma tam wyemitowany kapitał zakładowy, to jest ilość akcji wszystkich, to tam jest chyba 170-180 milionów, więc to już przełożenie o nawet 50 groszy o złotówkę, to jest gigantyczny wzrost wartości już jednak tej spółki, kapitalizacji, więc no, ciężko tutaj się raczej spodziewać takich wzrostów po 50-80%, tak? Przy tak dużej ilości akcji wyemitowanych. No ale stabilny trend wzrostowy, niech sobie rośnie, skoro SI ma to w portfelu.
To jest podstawowy argument za wzrostem. Czekam na to, aż spółka jakakolwiek spółka zaraportuje w raporcie bieżącym, że jest duży czynnik wzrostowy, bo SI kupiło za 2,5 tysiąca złotych akcje danej spółki do portfela.
Za 1800.
Tak, że to jest. Czekam na pierwszy raport bieżący, że jest. No dobra.
Tak. Dalej Farmakol i trzecią spółką była Bogdanka notabene. Bogdanka, która zwróć na uwagę, zakryła tą lukę spadkową.
No albo tą jest
gigantyczną.
Albo jest, patrzyłem dzisiaj właśnie, albo jest tuż tak do zakrycia.
Już no, dokładnie.
Jest jakby tu mało jej brakuje, żeby zakryć. Czekasz, sobie wyświetlę, bo to jednak licząc od ostatniego
kursu. Nie, już zakryła. A, no co do ostatnich, no 53 tak widzę na wykryć, 52, 50, 53 był.
No, Bogdanka w ogóle, tak wiadomo, miała ten taki gigantyczny spadek jednego dnia i potem poruszała się kompletnie tak, wiesz, w asymetrii do całego rynku. Cały rynek spadał po 2-3%, a Bogdanka codziennie po 2-3% do góry. To śmieszne, bo i z lukami wszystko też. Zresztą no, tam jeszcze ma trochę tutaj do drobienia. Jest blisko, no, ciutka już będzie luka zakryta, nie? Z tego spadku.
Tak, tak, tak. No i tak naprawdę jeszcze takim...
Przepraszam, jest duży wywiad z prezesem Stopą na stronie SI. Właśnie w kontekście tych zamieszań z Eneą i z tym wypowiedzeniem umowy. To wszystko jest u nas na stronie SI. Jest piękny, duży, ładny wywiad.
No jeszcze z takich nowości z życia SI, no to pojawił się update raportu PZU.
No właśnie, bo to jeszcze chciałem zapytać. To dobrze, że kupili tego Aliora, czy nie? Widziałeś, czy czytałeś wywiad z prezesem Aliora?
Jeszcze zależy który, bo no, ostatnio trochę tego się pokazuje.
No ten, w którym on mówi, że branża bankowa to już ma najlepsze dni za sobą, że jest teraz będzie przeregulowana, że idzie, że zmienia się, że tak jak banki były dynamicznie rozwijającymi się firmami usługowymi, tak zmierzają w kierunku urzędów. Że będzie tak deregulowana branża, że bankowcowi nie będzie w obecności klienta, że nie będzie mógł wypowiedzieć na głos słowa frank szwajcarski. Ani w ogóle, wiesz, bo za to będzie może karę otrzymać, także
no,
że jest
powiedział...
lekko zdegustowany, że gdyby dzisiaj miał zakładać Aliora, to chyba by nie zakładał, tam coś jakimś myśli o innym biznesie.
Ale on już właśnie nawet dokładnie opisał ten biznes, którym bardzo mocno interesuje, ale sam powiedział na pytanie dziennikarza, to dlaczego pan teraz już nie zakłada, może już będzie tak za późno za te kilka lat, jak pan skończy tą w cudzysłowie misję budowania dużego banku. On mówi, no, ryzyko teraz już jest, nie jest fair, żebym się wycofał i zaczął budować biznes, więc no,
tak,
podejmuję to ryzyko.
Ale widziałeś też, że było smutne, że, gdyby, że prezes Sobieraj powiedział, że gdyby dzisiaj, w 2015, pojechał do Londynu znowu zbierać fundusze, że założy nowy bank, no to już kompletnie inna atmosfera, że raczej by go w tym momencie powiedział, nie, no to nie jest dobry moment na zakładanie nowego banku. Gdyby tak by mu inwestorzy powiedzieli. To nie jest dobry sygnał, skoro prezes dużego banku mówi takie coś, no to generalnie dla branży to nie jest najlepsze sformułowanie. No i teraz w tym wszystkim pojawia się to, że jednak PZU kupiło kawałek tego Aliora. To dobrze, że kupiło, czy niedobrze?
PZU moim zdaniem troszeczkę nie ma wyjścia i z ilością środków, którymi oni dysponują, lokują i tak dalej, oni muszą po prostu jakoś uciekać i dywersyfikować te swoje środki. Poza tym też szuka nowych pomysłów inwestycyjnych, stąd strategia PZU 3.0, czyli nowe dwa filary, tak? Czyli zarządzanie aktywami, czyli ta działalność inwestycyjna a la funduszowa i tu mają nastawienie na dużych inwestorów instytucjonalnych, z którymi albo razem będą inwestować w projekty, albo PZU będzie po prostu zarządzać tymi ich zagranicznymi aktywami. A druga strona no to ochrona zdrowia, tak? I tutaj ten segment PZU chce zbudować do 2020 roku taki podmiot, który będzie w stanie konkurować, tak? Czy z Medicoverem, czy z LuxMedem, ale co ciekawe, no, zamierza kupować, zresztą już to realizuje, te małe jakieś ośrodki ochrony zdrowia prywatnej, konsolidować to i finalnie PZU nawet zakłada, że po prostu sprzeda to. Oczywiście synergie potencjalne są z tą dużą działalnością PZU, więc taki jest pomysł. Zresztą ten sam pomysł dotyczy przejmowania teraz tych inwestycji w sektor bankowy, bo docelowo również PZU, nawet jak kupi te dwa, trzy kolejne jeszcze banki, powyciąga synergie kosztowe, następnie potencjalne synergie wyciągnie właśnie z działalnością ubezpieczeniową swoją i tu jest chyba to największe miejsce do generowania zysków, korzyści i wzrostu po prostu na tej dużej inwestycji, to docelowo PZU też zakłada, dopuszcza możliwość, że sprzeda albo ten cały twór, który stworzy, a jak nie sprzeda w całości, no to będzie po prostu na przykład poprzez wprowadzi na giełdę i będzie jakimiś tam pakietami w cudzysłowie realizowała zyski na tej inwestycji.
No ale czekaj, to na razie jest proces odwrotny. Zanim wprowadzi, zanim sprzeda, zanim zrealizuje zyski, to jeszcze jest długa droga. Na razie to chce kupować.
To takie jest zamierzenie, tak? Kupuje dlatego, no bo obligacje Skarbu Państwa, w które jest zaangażowane, bardzo dużo. Tam w raporcie jest dokładnie opisane, ile tam tych obligacji Skarbu Państwa ma. 54 miliardy łączne są środki teraz, którymi PZU sobie lokuje, w cudzysłowie. No i jakie jest oprocentowanie na obligacjach skarbowych? No,
nie
sam
wiem.
Wiesz, nawet
niskie.
Wiem, ultra niskie, prawda? No i w tym momencie PZU ma proces dywersyfikacji tego wszystkiego. Idzie przede wszystkim w kierunku nieruchomości inwestycyjnych i obligacji korporacyjnych. To jest taki trend od 2-3 lat, patrząc na strukturę portfela PZU. No i automatycznie idzie w te dwa nowe segmenty, o którym mówiłem. A akwizycje spółek ubezpieczeniowych, czyli tej podstawowej działalności, no to po przejęciu spółek od RSA i Link 4, no to PZU już od kilku kwartałów mówi, nie ma kogo kupić na rynku Europy Środkowo-Wschodniej, bo tylko ten rynek nas interesuje.
Tak, w okolicy.
Jest ciężko. Więc no, mają gotówkę, zarabiają cały czas olbrzymie środki, no i gdzieś po prostu trzeba to lokować.
Jasne, a powiedz mi, ile PZU zapowiedziało dywidendy?
30 zł jest przegłosowane.
30, równiutko, tutaj teraz w chwili obecnej, czekaj, 3, moment, mam coś. 30, a jest kurs 431, tak? 30 dzielone na 7%, niecałe. Czyli elegancko.
No teraz elegancko, ale tak jak zakończyłem ten raport takim akapitem perspektywa dywidendy za 2015 rok i kolejne lata, no to tutaj wiele na to wskazuje, że potencjalna dywidenda za obecny rok już nie będzie 30, tylko będzie niżej.
No to mało optymistyczne, ale dobra, raport PZU jest też u nas na stronie dostępny. Piękny, duży, taki długi raport, jak ktoś tam jest kogoś interesują takie inwestycje i co PZU zrobi z 50 miliardami złotych, to wszystko jest u nas na stronie. Dobra, słuchajcie, to wszystko na dzisiaj. Chciałem tylko powiedzieć, że tworzy się konferencja Profesjonalny Inwestor. Tam ja będę się teraz starał prawie, że codziennie odsłaniać jakieś nowe nazwiska, które się u nas pojawią. Także proszę to śledzić, będziemy w kolejnych odcinkach podcastu przypominać. No i cóż, no to chyba tyle, tak? To życzę wszystkim hossy jesienne już po powrocie z wakacji. Dosyć tego odpoczynku. Nie, teraz tak, byle do października. Tak jest moje jakieś czucie sytuacji. Potem rynek odetchnie, bo sytuacja będzie zmiana, koniec wszystkich możliwych decyzji politycznych, które teraz bardzo mocno ściągają w dół wszystkie spółki z udziałem Skarbu Państwa, które tak z przerażeniem patrzą. No ale to hossy po październikowej wszystkim życzę. Dobra, to dziękuję bardzo, to był podcast Echa Rynku, nazywam się Michał Masłowski, dzisiaj razem ze mną nagrywał
Iżyński Rafał, wszystkiego najlepszego.
Do usłyszenia.